Myślę, że większość z nas zna historię dwóch braci, bliźniaków, Ezawa i Jakuba. Są oni opisani w Biblii i od tej historii dzisiaj chcę rozpocząć moje zwiastowanie. Opisana ta historia jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej od 25 do 33 rozdziału. Zapraszam i zachęcam, jeśli z Was ktoś nie zna tej historii, aby sobie spokojnie dzisiaj w niedzielne popołudnie ją przeczytać. Ich rodzicami byli Izaak i Rebeka. I gdy nadchodził czas narodzin, gdy Rebeka była w ciąży, okazało się, że będzie miała bliźniaki i bardzo ze sobą walczyli. Jak kobieta w ciąży, bo ja nie mogę powiedzieć, że wiem jak, ale podejrzewam, źle jej z tym było, gdy wiemy, jak jedno kopie, to już ponoć, a jeżeli oni między sobą jeszcze gdzieś tam kopali się i walczyli, ona jako wierząca osoba zaczęła się modlić, mówi: Boże, o co w tym wszystkim chodzi? Bóg wtedy wypowiedział nam słowo. Powiedział, że urodzisz dwóch synów i że starszy będzie służył młodszemu, co było na wtedy nie tak, jak powinno być. Już wtedy Bóg Rebece o tym powiedział. I tak się stało. Nadszedł czas narodzin. Ezaw rodził się pierwszy, gdy go wyciągnięto, był cały owłosiony i te włosy były takie rudawe, dlatego nazwano go Ezaw, co znaczy włochaty, owłosiony, a także go przezywano Edom, co znaczy rudy, czerwony. I gdy go wyciągano, to nagle zobaczono, że nie wychodzi sam, bo za jego nóżką jest ręka drugiego. On go chwycił za piętę. I dosłownie tam właśnie jest napisane, zobaczyli, że ten drugi chwycił pierwszego za piętę, co oznaczało przebiegłość. Został nazwany Jakub, co znaczy sprytny, przebiegły. I Bóg powiedział, że z nich powstaną dwa narody i że starszy Ezaw będzie służył młodszemu. Ezaw to był taki prawdziwy facet. On lubił polowania, on chodził do lasu, on zabijał zwierzynę, on imponował swojemu ojcu. Natomiast Jakub był taki spokojny. On lubił kuchcić, gotować i tak bardziej przymalnie był. Pewnego razu Ezaw przyszedł do domu zmęczony, głodny. Spora jest tam napisane. Być może polował, być może był na roli, nie wiemy. Przyszedł. A Jakub w tym czasie, zgodnie ze swoim hobby, pichcił sobie. I wpadł na pomysł, że dzisiaj zrobi taką potrawę, która nazywa się soczewica. Ja nie wiem, co to jest, ale wiem, że to jest na bazie takich strączkowych, właśnie jak groch, fasola i... No i starczy. I cieciulka. I gdy Ezaw przyszedł do domu, wszedł, wiadomo, co poczuł. Zapach wspaniały, który się roznosi. Mówi, ale ja jestem głodny. Mówi do Jakuba, daj mi trochę tej soczewicy. Jakub mówi, pewnie, że ci dam. Ale ty też mi musisz coś dać. Nic za darmo. Ja ci dam dobrą soczewicę, zjesz sobie, najesz się, do tego ci jeszcze chleb dołożę, ale ty sprzedaj mi swoje pierworodztwo. Prawo do dziedziczenia błogosławieństwa ojcowskiego. Ezaw przez chwilę pomyślał i tak naprawdę mówi, po co mi to pierworodztwo, jak ja już z głodu ledwo umieram? A masz sobie. Jest napisane, wzgardził pierworodztwem, a więc błogosławieństwem ojcowskim, bo za tym pierworodztwem szły pewne rzeczy. Szło po pierwsze przywództwo i odpowiedzialność duchowa w rodzinie, szła troska o rodzinę, również dziedzictwo i później się dowiadujemy z Kart Bożego Słowa, że 2/3 majątku należało się, jeżeli było dwóch braci starszemu, to był ten element dziedzictwa i pierworodztwa. I po trzecie także było to błogosławieństwo wynikające z przymierza, które Bóg zawarł z ich dziadkiem, Abrahamem. Ezaw, dlatego że był głodny i dlatego że na dzisiaj liczyło się to, że jest głodny i nic więcej, lekką ręką oddał pierworodztwo. Sprzedał je za przysłowiową miskę w soczewicy. Tak ogromne błogosławieństwo i nim wzgardził, bo ja potrzebuję się najeść i to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze. Wzgardził nim i je sprzedał. Izaak, gdy ich ojciec, gdy był już w podeszłym wieku, wiedział, że czas odejścia z tej ziemi nadchodzi, zawołał Ezawa jako swojego pierworodnego syna, nie wiedząc o tym, co między nimi się wydarzyło. Mówi Ezawie, będę chciał cię pobłogosławić. Pan Bóg już mnie będzie odwoływał. Chcę, aby to błogosławieństwo pierworodztwa było nad tobą. Idź, upoluj jakąś zwierzynę, przygotuj fajny posiłek, przyjdź później do mnie, zjemy i będę się o ciebie modlił, aby to błogosławieństwo pierworodztwa było nad tobą. Podsłuchała to Rebeka, której w pamięci były słowa, gdy Bóg do niej powiedział, starszy będzie służył młodszemu. Przyszła do swojego młodszego syna, nie wiem jaka różnica była, ale powiedzmy 2 minuty między Ezawem a Jakubem i mówi, słuchaj, musimy coś tu zrobić, bo teraz mój mąż, twój tato chce modlić się o błogosławieństwo pierworodztwa. Znamy tę historię, że szybko zabito zwierzynę. Jakub się zastanawia, ale jak przecież ja wejdę, inaczej mówię, inaczej pachnę i inaczej wyglądam, ja gładki, on owłosiony, ojciec będzie chciał mnie dotknąć, Izaak już nie dowidzał, a więc jak to zrobimy? Damy radę. Kobiety mają naprawdę zdolności. I dali radę różnymi zwierzęcymi skórami przykryto jego ręce, spodziewając się, że Izaak będzie chciał dotknąć go, upewnić się, że to ten. Gdy przyszedł, mówi, to ja, twój syn Ezaw, pierworodny, udziel mi błogosławieństwa. A Izaak na to, czy to na pewno ty? Coś mu nie grało, no wiecie, tu wszystko jeszcze można zmienić, ale głos trudniej. I Izaak tam mówi, brzmisz jak Jakub, ale podejdź do mnie. Gdy podszedł do niego, dotknął się, mówi, no, tu wszystko jak mój włochaty, jak mój Ezaw. Podszedł bliżej, gdy nachylał się, dawał mu posiłek, powąchał jego szaty, myśliwy, a więc mówi, no to Ezaw, musi być wszystko okej, okay. Coś z tym moim głosem, słuchem, może na wzrok mi padło i może na słuch mi padło. Jest napisane, że udzielił mu tego błogosławieństwa. I lekcja dla nas. Jaki wniosek możemy wyciągnąć z tej historii, mówiąc o Izaaku, który udzielił tego błogosławieństwa? Nie ufajmy naszym uczuciom, odczuciom, fizycznym bodźcom i zmysłom, bo one mogą nas oszukiwać. Ufajmy tylko temu, co mówi Pan Bóg. I dzisiaj, rozpoczynając to zwiastowanie, chciałbym mówić na temat nas, uczniów Pana Jezusa, uczniów, którzy wierzą i ufają Bogu, a nie ulegają uczuciom i odczuciom. Bo dotyk, węch zwiódł Izaaka, pobłogosławił młodszemu synowi. Uczucia, zmysły najczęściej nie idą w parze z tym, co mówi Pan Bóg i Jego Słowo. Nie możemy im zaprzeczyć, bo jeżeli ktoś coś czuje, to nie mogę powiedzieć, ty nie czujesz. Nie możemy uczuciom, odczuciom zaprzeczyć. Ale możemy nie pozwolić im, aby nas w naszym życiu prowadziły i kontrolowały. Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo mówi, że my jako wierzący ludzie, którzy się na nowo narodzili, powierzyli swoje życie Bogu, nie chodzimy, nie pielgrzymujemy w oglądaniu to, co nasze zmysły duchowe, nasze fizyczne zmysły postrzegają, na tym budujemy nasze życie, ale Boże Słowo mówi 2 Koryntian 5:7, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy razem z naszym Bogiem. Uczeń to osoba, która wierzy Panu Bogu i temu, co mówi Jego Słowo, nie ulegając wpływowi bodźcom i zmysłom zewnętrznym, fizycznym. Uczeń Pana Jezusa to ten, który ufa Bogu, a nie polega na swoich uczuciach. Wierzy w to, co mówi Pan Bóg i co głosi Jego Słowo. I przypatrzmy się przykładom kilku osób. Po pierwsze, Abraham. On jest tutaj klasycznym przykładem. Bóg go powołuje. W pierwszej Księdze Mojżeszowej od 12 rozdziału cała ta historia się zaczyna. Mówi, wyjdź z domu swojego ojca, idź do miejsca, które ci wskażę. Abraham posłusznie idzie. Bóg w międzyczasie obiecuje mu potomka. Mówi, że urodzi ci się syn. Będziesz miał komu zostawić to potężne dziedzictwo, które masz, bo Abraham był zamożnym człowiekiem. Abraham jest tam napisane w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że uwierzył Panu Bogu, że tak będzie. Później na pewno rozmawiając ze swoją żoną, zastanawiali się, jak to będzie. On wtedy miał już ponad 75 lat, gdy odpowiedział na powołanie Boże. Lata mijają, Sara nie zachodzi w ciążę, zaczynają zastanawiać się, rozmawiać na pewno i myślą, że wiedzą, jak zrobić, aby obietnica Pana Boga się spełniła. Sara mówi, ja mam służebnicę, a prawo kiedyś takie było wtedy Bliskiego Wschodu, że służebnica mogła stać się żoną męża tej kobiety, aby mogła zrodzić dzieci, jeśli żona jest bezpłodna. A w tym przypadku wyglądało, że Sara jest bezpłodna. Mówi Hagar, bo jej było na imię Hagar, jest moją służebnicą, weź ją za żonę i w taki sposób będzie także syn, potomek, który będzie się liczył w twojej linii. Wiemy, że tak się stało. Gdy to się stało, mija 13 lat i Pan Bóg ponownie przychodzi do Abrahama i mówi, Abrahamie, bądź doskonały i trwaj w społeczności ze mną. Ja chcę cię błogosławić i dać ci potomka. Abraham myśli i mówi, ja już potomka mam. Bóg mówi, nie, ja jak gdy ci powiedziałem, że będzie potomek, to nie z Hagar, ale z twojej żony Sary będziesz miał potomka. Gdy to usłyszał Abraham, wiecie co zrobił? Upadł na ziemię i się zaczął śmiać. No bo jego żona już była ponad 70-letnia wtedy. Każdy by się uśmiechnął, tak jak i wy się uśmiechacie. Się zaczął śmiać. W ogóle imię Izaak znaczy, on się zaśmiał. To już tak nawiasem mówiąc. No bo Abraham się zaśmiał, gdy usłyszał, że tak ma być. Powiedział to żonie. Mija jakiś czas, przychodzą posłańcy Boży do nich i mówią dokładnie to samo. Za rok, gdy wrócimy o tej porze, twoja żona Sara będzie miała dziecko. Sara, jak Rebeka, podsłuchiwała, to dobrze, to nie były ściany, tylko namiot, to łatwiej podsłuchać. Słyszy, Sara będzie miała dziecko. Co robi Sara? Tak samo, śmieje się. Mówi, no nie, Pan Bóg się wygłupia. Ja na starość będę jeszcze, już mogłabym być prababcią, a będę dopiero mamą. I się zaczęła śmiać. Izaak, znaczy, śmiał się. Śmiali się z tego, bo dla nich wydawało się nieprawdopodobne, ale tam wtedy ci mężowie mówią do Abrahama, czy dla Boga jest coś niemożliwego. I zostawiają, mówią, za rok, gdy wrócimy, będziecie mieli dziecko. Izaaka, bo powiedziałem ci, że z Sary będziesz miał potomka, który będzie nazwany dzieckiem obietnicy, a nie z Hagar. Hagar i jej syna będę też błogosławił, bo to twój potomek. Ale to nie jest dziecko obietnicy, o której ci wcześniej powiedziałem. I Abraham po 13 latach od urodzenia się, po 14 latach od urodzenia się Ismaela, staje się ojcem Izaaka. I Izaak staje się tym potomkiem przymierza i obietnicy z Sary. Wypełnienie tego słowa od momentu powołania Abrahama to 25 lat. Miał 75 lat, gdy wyszedł na Boże wezwanie, a 100, gdy rodził mu się Izaak. Gdy o tym pisze apostoł Paweł, to on to w liście do Rzymian, charakteryzując Abrahama, powiedział w 4 rozdziale od 18 wiersza takie słowo. Rzymian 4:18. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Patrząc fizycznymi oczyma, Abraham mówił, to jest niemożliwe. Niemożliwe, aby moja żona, 90-letnia kobieta, zaszła w ciążę. Ale ja nie ufam swoim oczom fizycznym, bodźcom zewnętrznym, zmysłom i naturze, ale ufam temu, co mówi Pan Bóg. A Pan Bóg powiedział, że będę miał syna, to znaczy, że będę miał syna. I tutaj jest napisane, wbrew nadziei, żywił nadzieję i uwierzył. I dzięki temu, że uwierzył, nie zachwiał się w wierze, nie zwątpił, lecz wzmocniony wiarą dawał chwałę Bogu, miał zupełną pewność, że cokolwiek Pan Bóg obiecał, jest w stanie i spełnić. Gdyby polegał tylko na zewnętrznych okolicznościach, bodźcach, zmysłach, odczuciach i uczuciach, nie osiągnąłby tego, co głosiła obietnica. Natomiast on uwierzył Bogu. Staje się cud. Sara rodzi. Wypełnienie po 25 latach. Super. Bóg jest wierny. I mija znowu kilka, być może nawet więcej niż kilka, może nawet 10-12 lat. I Bóg wystawia Abrahama na próbę. Pierwszą lekcję nie zdał, bo pomyślał, że z Hagar będzie miał dziecko i to będzie dziecko obietnicy. Drugi test przeszedł, bo uwierzył wbrew nadziei, żywił nadzieję. Urodził się Izaak, dziecko obietnicy. I ten teraz, być może nawet 10-12-letni chłopiec, Bóg mówi, Abrahamie, musisz złożyć mi go w ofierze. I czytamy, że Abraham nie powiedział słowa, tylko zawierzył, że jeśli Bóg tak mówi, to tak ma być. On nie rozwijał myśli, nie argumentował, bo znowu może tysiące myśli mogło przychodzić do jego głowy. No jak to? Z niego ma być wielki naród, więcej, narody i tak dalej. A on teraz ma być złożony w ofierze. Jak ty to może zrobisz? On tak nie wypowiadał tych słów. On po prostu przygotowuje się do tego, po paru dniach przygotował drzewo, wziął Izaaka i idą. Dochodzą do góry, na której miała być złożona ofiara. Tam wypowiada słowa ufności. Dwa razy. Wczoraj jeszcze czytałem sobie tę historię, to zobaczyłem. Po pierwsze, gdy słudzy zostają, on idzie tylko z Izaakiem, mówi do nich, zostańcie tutaj, a my za niedługo wrócimy. I to mnie uderzyło. Nie powiedział wrócę, ale powiedział, my za niedługo wrócimy. On wierzył, że Bóg ma plan. On ufał Bogu, a nie temu, co zewnętrzne. Idzie potem już z samym Izaakiem. Izaak zadaje mu pytanie. Tato, wszystko mamy poza zwierzęciem na ofiarę. I wtedy Abraham wypowiada drugi raz słowo wiary i ufności. Bóg upatrzy sobie ofiarę. Nie powiedział mu, to ty będziesz złożony, tylko Bóg upatrzy sobie. To jest ufność, to jest wiara, to jest zaufanie, a nie poleganie na zewnętrznych bodźcach, emocjach czy odczuciach. I wiemy, że tak się stało. Kiedy był posłuszny, kiedy był gotowy oddać tego syna obietnicy, Bóg przychodzi z barankiem, mówi, to zabij, złóż mi, a ty z Izaakiem wracaj. Okazałeś się w 100% posłuszny. Bo wiara równa się posłuszeństwo Bogu. Nie można mówić, że się wierzy Bogu, nie okazując Mu posłuszeństwa. Nie ufając, że to, co On zamyślił, jest najlepsze i najlepszym rozwiązaniem dla nas. Wiara to ufność bezwzględna w to, co mówi Bóg i w Jego Słowo. Gdy ufamy zmysłom, tracimy. Gdy wierzymy Bogu, wygrywamy. To był pierwszy przykład. Drugi przykład to wywiadowcy wysłani przez Mojżesza, aby zbadać ziemię obiecaną. W czwartej księdze Mojżeszowej, 13-14 rozdział, jest ta historia opisana. 13 rozdział, 14 dokładnie. O tym mówi ja, tylko kilka wersetów. 13 rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia. Bóg mówi do Mojżesza: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Bóg daje obietnicę. Mówi do Mojżesza: ta ziemia jest wasza, idźcie na zwiady. Zobaczcie, jak ona wygląda. Wywiadowcy 12, po jednym z każdego plemienia, są wysłani przez Mojżesza, aby zbadać ziemię. Otrzymali obietnicę i poszli. I okazało się naprawdę, gdybyśmy dalej wnikliwie czytali, że ziemia okazała się przecudną, urodzajną, żyzną, wspaniałą. Na dowód tego, jaka ona była, wzięli tylko jeden kiść winogrona i dwóch go musiały nieść, bo tak obfity i duży to był kiść winogrona. I przynieśli, gdy wrócili po 40 dniach. I dziesiątka z nich zaczęła mówić tak. 27 werset 13 rozdziału. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. I dali to winogrono, kiść winogrona. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici tam mieszkają i wszyscy inni groźni. I tu jest ten moment. Dziesiątka mówi: rzeczywiście, ziemia jest piękna. Bóg tak powiedział, że ona będzie piękna, jest piękna, ale tylko, że popatrzyliśmy zewnętrznie naszymi oczyma i mówimy: ta ziemia nie jest w stanie być naszą, bo nie jesteśmy w stanie przemóc wroga. Zobaczcie, dostali obietnicę. Daję wam tę ziemię. Bóg uwiarygodnił to, mówiąc, że to ziemia miodem i mlekiem płynąca. Byli, zobaczyli. A więc wszystko, co Bóg powiedział, było dotychczas prawdą. Tylko, że oni, patrząc fizycznie, dając się poprowadzić zmysłom, mówią: nie damy rady. I zaczęli rozsiewać niewiarę w ludzie izraelskim. Natomiast Kaleb, gdy to usłyszał, 30 werset, uspokajał wzburzony lud, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Pomimo tego, że liczny jest lud, pomimo, że są potomkowie Anaka, że są Amalekici, że jest wróg i są twierdze, barownie, zwyciężymy, bo Bóg tak powiedział, a my ufamy Bogu. I dalej 14 rozdział, gdybyśmy czytali, to jest o tym także mowa w 6 wersecie. Jozue i Kaleb spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu i nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan Bóg jest z nami. Nie bójcie się. To jest postawa wiary. To jest człowiek, który wierzy, to osoba, która ufa Bogu bezgranicznie. Nie okolicznościom, zewnętrznym zmysłom i patrzy i mówi: nie dam rady, ale patrzy na Boga, który, z którym da radę przejść każdą sytuację. I Kaleb i Jozue są tego przykładem. Dokładnie to samo widzieli, ale powiedzieli: ale Bóg dał nam obietnicę. On jest z nami, On jest naszą ochroną, On jest naszą osłoną, z Nim zwyciężymy, bo On jest wiernym Bogiem. I to jest postawa, o której Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie. Abyśmy wierzyli Bogu i Jego Słowu, a nie polegali na odczuciach, uczuciach i bodźcu zewnętrznym i fizycznym zmysłom. Tamci mówili: nie wejdziemy, i zgodnie z tym, co mówili, nie weszli. Natomiast Jozue i Kaleb powiedzieli, wejdziemy i zdobędziemy. I Boże Słowo mówi, weszli i zdobyli. I Kaleb jest dla nas później, gdybyśmy czytali, przykładem tego, jak zdobywał. Dostał obietnicę, wierzył, że będzie w tej ziemi. I później w księdze Jozuego już, gdy weszli do tej ziemi, gdy zdobywali tę ziemię, w 14 rozdziale on mówi do Jozuego, Kaleb, pamiętasz, co Pan 25 lat temu mi powiedział? Nie, 45 lat temu, przepraszam. Tak? Tak, miał 40 lat, a teraz mówi, mam 85 lat. Pamiętasz, co mi powiedział? Że wejdę i będę zdobywał. Ja to mam w swoim sercu do dzisiaj. Ja marzę o tym. Ja chcę iść te góry, gdzie mieszka Anak, jego potomkowie chcę zdobyć. One są nie do zdobycia, ale z Bogiem zdobędę. I później, gdybyśmy czytali, dokładnie jest napisane, że w 15 rozdziale Księgi Jozuego, że Kaleb poszedł i zdobył te góry i wypędził wszystkich potomków Anaka. Dlaczego? Bo on nie wierzył okolicznościom, nie patrzył zmysłowo, tylko i fizycznie, ale on wierzył Bogu, do którego należał i z którym szedł. I to chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Co robić, aby wzrastać wiarę, aby nasza wiara była wzmacniana, jak wiara Abrahama, Kaleba, Jozuego. Bezgranicznie polegaj na Bożym Słowie. Bezgranicznie polegaj na Bożym Słowie. Księga Jozuego, gdy Bóg go powołał na następcę Mojżesza w 1 rozdziale, w 8 wersecie, daje mu jedną ze wskazówek. Mówi, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu, i to na co kiedyś zwróciłem uwagę już, od Twoich ust. Nie od Twoich myśli. Nie o tym, że Ty wiesz, co jest napisane w Bożym Słowie. Ale czy Ty to wyznajesz? Czy Ty polegasz na tym? Czy Ty ufasz Bogu? To jest różnica. Wiedzieć, a wierzyć. Teoretycznie możemy przeczytać Biblię i wiedzieć wszystko. Ale czy wierzymy Bożemu Słowu? Czy to Słowo spisane staje się świeżym, objawionym Słowem dla nas? Czy my wierzymy w to Słowo? Czy tylko o nim wiemy? I dlatego tu jest napisane, niech nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. To znaczy, czytaj Boże Słowo, rozmyślaj nad nim, przyjmuj wiarę, patrz na obietnice, wyznawaj je, ogłaszaj, buduj na tym Słowie, buduj na tych obietnicach, módl się tymi obietnicami, wyznawaj. Po co? Po to, abyś słyszał, co mówisz, co Bóg mówi, bo wiara przychodzi i wiara rodzi się ze słuchania, wskutek słuchania. A słuchanie, Rzymian 10:17 mówi, przychodzi przez Słowo. A więc gdy wyznajesz Słowo, gdy modlisz się tym Słowem, gdy czytasz je na głos i mówisz, to jest dla mnie, to jest obietnica dla mnie, dla moich dzieci, dla mnie, dla mojego małżonka, cokolwiek, i to słyszysz, to buduje i wzmacnia Twoją wiarę. I kilka przykładów praktycznych. Gdy zostaliśmy przez kogoś zranieni, źle się czujemy, oszukani być może, uczucia mówią, nigdy więcej z nim nie chcę mieć nic wspólnego. To mówią uczucia. Ale co mówi Boże Słowo? Ale Bóg mówi, okaż miłosierdzie, przebacz, jeśli chcesz, żebym ja Ci przebaczał. Panie, czy aż do 7 razy, jakby 7 razy na dzień mi zawinił, bo mam takiego męża, że on więcej niż 7 na dzień, i co, aż 7 razy mam mu przebaczyć? Piotr chciał wywrzeć wrażenie na Panu Jezusie. Pan Jezus mówi, nie 7, Piotrze. Mówi 7 razy 7. Pokazując, ciągle przebaczaj. Ciągle przebaczaj. Bo to w przebaczeniu nie chodzi o tą osobę. To chodzi o Ciebie. Jeśli Ty nie przebaczysz, to nowotwór nieprzebaczenia żre Ciebie. Nie tą osobę. Tylko Ty masz problem. To Twoje modlitwy przestają być wysłuchiwane. To Twoje modlitwy nie dochodzą do Bożego tronu, bo nie stosujesz Bożego Słowa. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie przebaczasz, nie oczekuj przebaczenia od Boga. A więc stosuj Boże Słowo. Bo przebaczenie to jest świadomy akt woli, a nie uczucie serca. Ja nie przebaczam sercem, bo uczucia wołają, że jestem zraniony. Ale aktem woli, bo wiem, że Pan Bóg ode mnie tego oczekuje, dlatego przebaczam. Drugi przykład. Gdy może jakaś nieżyczliwa, wręcz wrogo nastawiona osoba jest w potrzebie. Najpierw cię obgadała, skrytykowała lub coś złego ci zrobiła, a teraz widzisz, że jest w potrzebie. Co mówią nam uczucia? Uczucia mówią, dobrze jej tak. Jednak jest sprawiedliwość na tym świecie. Pan Bóg ją pokarał. A co na to Pan Bóg mówi? Bo to są nasze uczucia. Jeśli łaknie wróg twój, nakarm go. Jeśli pragnie wróg twój, daj mu pić. Ty rób swoje, Bóg mówi, a ja zajmę się tą osobą i zaufaj, że ja ją obrobię. Znaczy nie obrobię, nie obrobię. Tylko tą obróbkę nawiązuję, uformuję. Słuchajcie, to nie ty. To ja. Bo wtedy, gdy tak będziesz robił, ten starotestamentowy przykład, węgle rozżarzone na jego głowę dajesz, a więc ja się nim zajmę, Bóg mówi. To jego będzie boleć, nie ciebie. Ty zrób swoje. Przebacz, błogosław, gdy jest w potrzebie, pomóż mi. Gdy ktoś wręcz ci złorzeczył, jest wrogo nastawiony do ciebie, uczucia mówią, oko za oko. Jak Bóg, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczyku. Tak Bóg w Kubie. A więc uczucia mówią, on mi to zrobił, ja mu oddam tym samym. To jest nasza reakcja, bo to są uczucia. Ale osoba, która podąża za Jezusem, naśladuje Jezusa, to jest uczeń Jezusa, pyta, co Pan Bóg nam ma do powiedzenia na ten temat. A Pan Bóg mówi, nikomu złe za zło nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Nawet tych złowrogów do was nastawionych. Uczucia mówią nam coś innego. Ale jako uczeń Pana Jezusa, ja nie polegam na uczuciach, tylko na tym, co mówi Boże Słowo i co Duch Święty mi mówi. Gdy przychodzi jakaś choroba, trudna choroba, tak jak w przypadku tu osób, o które się modliliśmy, czy Terenia, czy Grzesiu, czy wreszcie Dawidek, nasze uczucia, nasz umysł, nasze zmysły mogą powiedzieć, to jest koniec. Nie ma szans. Nie damy rady. Nie przejdziemy tego. To jest niemożliwe. Ale co mówi na to Pan Bóg? A Pan Bóg mówi, że Jezus choroby nasze poniósł na krzyż. Jego sińcami jesteśmy uleczeni. A więc czemu wierzę? Czy wierzę Bożemu Słowu i tego, co On mówi? Czy okolicznościom i fizycznym zmysłom? Czemu poddaję się? To będzie prowadziło mnie w moim życiu. Do dwóch różnych końców. Gdy przychodzi jakiś problem, który wydaje się jak potężna góra nie do przejścia, który zaczyna nas przygniatać, martwimy się, co nam mówią uczucia? Uczucia wlewają smutek, niepokój i przygnębienie do naszego życia. A co mówi Pan Bóg na to? Wszelką troskę złóżcie na Niego, na Jezusa, bo On ma o was staranie. Zmysły mówią, nie dam rady, koniec, pozamiatane. Ale Bóg mówi, złóż to na Jezusa. Poczekaj na Jego rozwiązanie, trwaj w Nim. Gdy ktoś zerwał relację pokoju z Tobą, nie odzywa się do Ciebie, ignoruje Cię, co mówią nam uczucia? Uczucia mówią, mi też nie chce się z nim rozmawiać. Nie chce? Nie musi. Zobaczymy, kto pierwszy pęknie. To mówią uczucia. To mówią zmysły nasze, fizyczne, naturalne. A co mówi Pan Bóg? O ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. I ja wybieram, którą drogę w swoim życiu obieram. I którą pójdę. Czy za uczuciami, zmysłem, emocjami, odczuciami, czy za tym, co mówi Boże Słowo i Duch Święty do mojego serca. Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dlatego tak ważne jest, abyśmy trwali w Bożym Słowie, czytali je, wyznawali je, ogłaszali je, budowali na nim, wierzyli Jemu bezgranicznie. O tym nam mówi Boże Słowo. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, kimkolwiek jesteś, jeśli stałeś się uczniem Jezusa, jeśli się na nowo narodziłeś, powierzyłeś swoje życie Jemu, poszedłeś za Nim, On oczyścił Cię z Twoich grzechów, prowadzi w Twoim życiu, to ufaj i wierz Bogu i Jego Słowu. Nie polegaj na uczuciach, na odczuciach, na zmysłach fizycznych. Bo wtedy, gdy polegasz na Bogu i ufasz Jego Słowu, możesz spodziewać się pełnego zwycięstwa. Do Jozuego Bóg powiedział, wtedy poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się powodziło. Będziesz przechodził zwycięsko wszelkie trudności, wyzwania, wszystko, co przed Tobą. A Bóg chce, abyśmy wzmacniani wiarą, wzrastali w wierze. Po to, aby stawać się bohaterami wiary. I o tym powiemy sobie przy następnej okazji. Dzisiaj chciałbym, byśmy zapamiętali to, że chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu. Chodzimy wiarą, a nie w uczuciach, odczuciach i temu, co nam nasze zewnętrzne zmysły podpowiadają. Ufajmy Bożemu Słowu. Ono przyniesie nam zwycięstwo prędzej czy później. I stanie się bohaterem wiary. Amen.